Chwała i dzięki Panu. I ja chciałbym wszystkich najserdeczniej przywitać w tym drogim imieniu naszego Pana, szczególnie tych, którzy ewentualnie po raz pierwszy dzisiaj są tutaj. Niech Bóg was wyjątkowo pobłogosławi. I już zaraz zostało zmienione, że dzisiaj nasz drogi brat Goldner jest między nami. Od wielu lat jesteśmy do głębi związani w Panu i należymy temu samemu Bogu. Istnieje tylko jeden, który z Izraelem rozpoczął i z Izraelem zakończy, a pomiędzy leży ten czas dla narodów. I to nie tylko mówimy, ale rzeczywiście jesteśmy wdzięczni, że w tych dniach to Słowo Pana, szczególnie to prorocze Słowo, w wypełnieniu możemy widzieć. Brat Goldner już zmienił, co brat Branham powiedział. I to także i prorocy zapowiedzieli, że na końcu dni te rzeczy po prostu będą takie, jakimi Bóg je chce mieć, aż one się wypełnią. Mam tu przede mną trzy kazania brata Branhama. Nie będę ich wszystkich czytał, tylko kilka linijek z kazania 6 sierpnia 61 roku, a więc przed 30 laty. Tutaj mówi brat Branham w tym kazaniu: ja nie byłem przeciwko Niemcom, byłem przeciwko nazistom. Nie byłem przeciwko Włochom, ale byłem przeciwko faszystom, faszyzmowi. I przypominacie sobie, ja wtedy uczyniłem inne proroctwo przepowiednie. Niektórzy mogą przypomnieć sobie. Powiedziałem, że trzy wielkie izmy wzejdą i utrzymają się w świecie. Faszyzm, nacjonalny socjalizm i komunizm. I co powiedziałem? Te trzy złączą się w komunizmie. Skończą się w komunizmie, czy przejdą w komunizm. I potem powiedziałem, żebyście powtórzyli i jeszcze raz powtórzyli. Zwróćcie wasze oczy na Rosję. Spoglądajcie na Rosję. Bo wszystko zakończy się w komunizmie, a potem w końcu przejdzie to w katolicyzm. Przypominacie sobie na to, wszystko w czasie końca zakończy się w katolicyzmie. Wygłoszone zostało to 6 sierpnia 61 roku. I gdy czytamy artykuły w gazetach i te polityczne wydarzenia trochę obserwujemy, wtedy zauważamy dokładnie, kto ma słowo, kto ma do powiedzenia i kogo słuchają politycy i kto podnosi głos. Brat Goldner, przebaczy, jeśli tu powiem, on uczynił tylko tą uwagę, że musiał przez ciężkie rzeczy przechodzić. On musiał przez bardzo trudne rzeczy przechodzić. Nikt z nas i wiele milionów naszych obywateli nie musieli przez to przechodzić, przez coś takiego przechodzić, przez co on musiał przechodzić. My już niejedną podróż razem spędziliśmy i niechby ta uwaga była jeszcze dozwolona, że są dobre i złe, i drogie, i tanie podróże. My robimy dobre i drogie. Kto chce, może pojechać z nami. Ale brat Goldner bardzo cierpiał podczas II wojny światowej i pod okupacją niemiecką. On jako młodzieniec, 15-16-letni, pod strażnictwem SS, sam swoich własnych współtowarzyszy Żydów, młodych i starych, dzieci i wszystko, musiał ich wrzucać do pieca w krematorium, nawet krewni byli między nimi. Co on w najmłodszych latach jakieś straszne przeżycia pod niemiecką okupacją dożył, żaden człowiek nie może sobie wyobrazić. On miał wielką nienawiść do Niemców i to można zrozumieć. Ostatnia wojna nie była niemiecką wojną. Ostatnia wojna była rzymskokatolicką wojną, nie niemiecką. Żaden Bismarck, żaden Wilhelm II, żaden Hindenburg, nikt by nie mógł uczynić tego, co ci katolicy, Hitler, Himmler i Goebbels, co uczynili. Wszystko za pozwoleniem papieża i pod jego regimentem. Ale jakkolwiek to jest, tu nie możemy na szczegóły, w szczegółach to tak przedłożyć. Gdy się czyta artykuły w gazetach, papież i dwukropek, i tam jest napisane, że Kościół ochraniał Żydów. Każdy wie, kto tylko czytał historię, że niemieckie oddziały nie mogły wiedzieć, kto jest Żydem gdzieś w Jugosławii, czy Żydem jest w Polsce, czy w Czechosłowacji. Tego nie mogła niemiecka armia wiedzieć. Kto wydał tych ludzi? Kto ich wydał? Tak prosto, jak papież to sobie robi i mówi, że Kościół ochraniał Żydów, to się nie da tak łatwo. Historia składa świadectwa o tym, co się naprawdę stało. Czy to Kryształowa Noc, czy ta synagoga, kawałek oddalona od Watykanu. Żaden papież nie powiedział ani słowa, ani żaden biskup. Dzisiaj oni wszyscy chcą to tak wszystko przedstawić, jak byłoby to inaczej. Ale nie tylko Kościół katolicki, także inni dostojnicy współdziałali. I ja właśnie powiem dziś wieczorem, że nie ma żadnych wyjątków. Wszystko teraz współdziała. Wszystkie denominacje powracają poprzez Światową Radę Kościołów z powrotem do łona Matki Kościoła. I brat Pezal podał mi tutaj wycinek z gazety z Ulm z bardzo interesującym artykułem, także wielkimi literami napisane. Zielonoświątkowcy pełni optymizmu co do dialogu z katolickim kościołem. My wiemy, jak wszystko daleko dojrzało i ja chciałem właściwie ten list, który napisał mi Duplessis z roku 59 i on swego czasu przybył z południowej Afryki i chodził po piętach bratu Branhamowi i był pod wrażeniem z powodu wielkich znaków i cudów, ale nie zrozumiał, co Bóg przez tą potężną służbę czynił. I ten właśnie człowiek to był, który bezpośrednio z tego ruchu zielonoświątkowego zbudował ten most do kościoła rzymskokatolickiego. I my nie złościmy się z powodu tego. Wszystkie kościoły i wolne kościoły mają jeszcze być włączone pod działanie Boże. Ale my jesteśmy przeciw temu, gdy ludzie są oszukiwani i zwodzeni. Przeczytam wam tutaj z tego artykułu pod tytułem Zielonoświątkowcy pełni optymizmu co do dialogu z katolickim kościołem. I tu jest napisane. W rozmowie z katolicką agencją wiadomości powiedział Müller w Bonn. Dialog o biblijnych i systematycznych podstawach ewangelizacji był dla obu stron owocny. Tu teraz mówią zielonoświątkowcy, rozmawiają z rzymskokatolicką delegacją o ewangelizacji. Kto ma kogo ewangelizować? Co ma znaczyć jeszcze w ogóle ewangelizacja? I ja chcę wam coś powiedzieć. Od czasu, gdy Billy Graham odwiedził papieża po raz trzeci, to słowo ewangelizacja i ewangelizowanie i tam przejęto, bo on mówił zawsze o ewangelizacji. I tutaj myślę na tą wypowiedź, którą brat Branham właśnie powtórzył, którą Billy Graham raz powiedział. Gdy jestem w mieście, 30 tysięcy się nawróci, przybędę za rok i nie znajdę ani 30. I Billy Graham sobie to uczynił łatwym. To było zgromadzenie kaznodziei i on powiedział, dosłownie wy, leniwi kaznodzieje, waszym zadaniem byłoby, aby tym nowonawróconym pójść za tymi decyzjami i tych ludzi duchowo prowadzić. Tego nie uczyniliście. I brat Branham powiedział, kogo Paweł miał, komu on mógł tych ludzi, którzy przez jego służbę uwierzyli, komu ich mógł przekazać? Czy byli tam wielcy kaznodzieje? Tutaj było kilku, tam było kilku ludzi. I brat Branham potem mówi, Paweł prowadził tych ludzi nie tylko do decyzji dla Chrystusa. On ich prowadził aż do przeżycia z Bogiem, bezpośrednio do Chrystusa, nie tylko do tego, aby podjąć decyzję, ale do przeżycia z Chrystusem, aż do pełnego przeżycia zbawienia, które także wierzący czynią. Można by dalej czytać jeszcze dwa, trzy zdania. Chrześcijanie tych różnych ugrupowań zielonoświątkowych muszą w znacznej mierze zweryfikować swoją ocenę Kościoła katolickiego. I dalej. W szczególności bezsporne są biblijne fundamenty Kościoła oraz jego teologiczne ukierunkowanie na Chrystusa. Ale właśnie to jest w pełni całkowicie sporne. W Kościele papieża nie ma biblijnego fundamentu ani ukierunkowania na Chrystusa. Jeżeli to są to jakieś przekazy, na których się gruntuje miejsca Biblii, które są fałszywie zinterpretowane i Maria jest naprzód wysuwana. Ja przedwczoraj brałem udział w katolickim pogrzebie i na nowo widziałem i dożyłem i te całe narzekanie i biadanie do głębi mi poruszyło. Tam jest Chrystus wzywany po tym, gdy człowiek umarł, że ma się zmiłować nad tym człowiekiem przez swą śmierć, przez swoje wniebowstąpienie i nawet przez swoje powtórne przyjście. Ale to jest wszystko za późno. Ta Ewangelia musi człowiekowi być głoszona, ludziom być głoszona tak długo, jak żyją. Gdy umarli, już jest za późno. I był tylko jeden, który głosił martwym, to był nasz Pan, szczególnie tym, którzy w czasie Noego byli nieposłuszni. Przejdziemy za chwilę do niektórych miejsc Biblii. I tutaj jest napisane jeszcze w tej gazecie z Ulm, że coraz więcej ludzi szuka w wolnych kościołach takiej religii dostępnej zmysłom. Jest to po prostu oczywistym, że ludzie stali się szukającymi, szukają. I ja mam nadzieję, że my także z pomocą Bożą zdołamy się ostać i tą Bożą ofertę, pełną Ewangelię jeszcze będziemy mogli zanieść wszędzie. I to zostało zmienione, że wszystko jest na przełomie 70 lat albo więcej. Leninizm, stalinizm i kim oni wszyscy byli. Trocki i tak dalej. Aż do Marksa i Engelsa i tak dalej. Ale tacy ludzie przychodzą i odchodzą. I można było się przyglądać, jak jeden dźwig nie wystarczył, aby tą wielką statuę podnieść z fundamentu. Musiał drugi dźwig się przyłączyć, aby te wielkie figury podnieść z fundamentu i ich chwała przeminęła. Zauważacie, dlaczego brat Branham na końcu 32 roku, początkiem 33 roku powiedział, te dwa pierwsze izmy, faszyzm i nacjonalny socjalizm, zakończą się w komunizmie, ale na samym końcu on powiedział, na końcu czasu końca wszystko przejdzie w katolicyzm. I te ostatnie 72 godziny, ta sprawa Gorbaczowa w Związku Radzieckim, te służyły, aby komunizmowi zadać ten śmiertelny cios na zawsze. Te 72 godziny wyjęcia spod prawomocy aż do jego powrotu wystarczyły, aby komunizmowi na zawsze zadać ten śmiertelny cios. i pozostanie tylko pozostaną Chiny, a China nie jest mocarstwem światowym, China jest wielkim krajem z ponad miliardem ludzi, ale w politycznym znaczeniu i w proroczym znaczeniu nie ma żadnego znaczenia aż do końca, gdy tym królom ze wschodu droga będzie utorowana, że wyruszą przeciwko Jeruzalemowi, ale do tego czasu Chiny nie mają żadnego znaczenia w tym sensie. Cała wschodnia Europa jest w przekształceniu, przekształca się i zauważamy, że nikt już nie może być utrzymany. Wszystko się uwalnia, wszystko się luzuje i mamy nadzieję, że ten sam stan także przeniesie się na duchowy zakres, że ludzie to zniewolenie, to obciążenie i ucisk odrzucą i będą wprowadzeni do wolności dzieci Bożych. Ja rozmawiałem dzisiaj z naszymi drogimi braćmi z Wrocławia i wygląda na to, że Bóg otwiera drzwi, szczególnie w rzymskim kościele, w tych seminariach kapłańskich i tak dalej, w różnych krajach. I ja przyrzekam wam, że idę wszędzie tam, gdziekolwiek drzwi się otwierają. I Bóg dotychczas mi pomagał, aby to właściwe, we właściwym czasie powiedzieć. I to także w przyszłości tak będzie. My nie wychodzimy we swej własnej sprawie, ale idziemy, aby teraz w tym czasie końca to Słowo Boże, ale w mądrości i łasce zwiastować. Nie idziemy, aby osądzać, ale idziemy, aby pomóc. Niechby Bóg, tak jak jest zaplanowane, niechby On te drzwi w Polsce, w Austrii i aż do Rzymu otwierał. Ja zawsze jestem przy tym, gdzie drzwi się otwierają i drogi się torują, aby złożyć świadectwo o tym, co Bóg nam z łaski darował. I ja wierzę, że mamy wystarczająco zasobów, wiadomości, historii Kościoła i że dzisiaj z wielkimi i małymi możemy rozmawiać i nikt nie może nas gdzieś wsadzić do wora i może jeszcze w to bić, ale że my rzeczywiście w historii Kościoła, w wiadomościach tych i w tym biblijnym zakresie mamy dobry fundament. Także możemy z łaski mocne słowo w imieniu Pana powiedzieć. I żeby jeszcze tą myśl dokończyć, ten polityczny przełom i ten rozpad tych wszystkich izmów, faszyzmu, nacjonalnego socjalizmu i komunizmu, to wszystko musi tak przyjść, aby te czwarte świeckie królestwo, które widział Daniel, mogło powstać według proroczego słowa. Ta potęga była, to mocarstwo było, potem już nie było. I znowu wyszło z otchłani. I żaden dziw, że szatan sam tą moc i władzę dał. Tak jest napisane w Objawieniu 13. Będziemy też czytać niektóre miejsca Biblii jeszcze. Tą główną rzeczą zwiastowania, główną zawartością zwiastowania na tym miejscu jest Ewangelia Jezusa Chrystusa, naszego Pana. I to mówimy w obecności naszego umiłowanego brata Goldnera. My wierzymy, że Jahwe Starego Testamentu to jest Jaszła Nowego Testamentu. Jaszła nie znaczy nic więcej i nic mniej niż Jahwe Zbawiciel. W Starym Testamencie to imię przymierza Boga Pana było Jahwe. Ten wieczny, egzystujący sam w sobie. On nie potrzebował nikogo, aby egzystować. On egzystuje sam w sobie i to wypowiada to imię. Ten wieczny, ten jam jest. Mojżesz pytał, kto mnie posłał. Muszę mi dać odpowiedź, gdy mnie zapytają, kto mnie posłał. Powiedz mi Twoje imię, abym mógł powiedzieć, kto to jest, kto mnie posłał. A Pan powiedział, powiedz im, ten jam jest, Cię posłał. I tak to pozostanie aż do końca. Ten jam jest, Starego i Nowego Testamentu musi być ten sam. On ten pierwszy, On ten ostatni, Alfa i Omega. Od Niego przychodzi wszystko. W Nim się wszystko kończy. I tak jesteśmy w Bogu wdzięczni, że my z Jego objawienia nie czynimy jakiejś drugiej osoby i z wylania Ducha Świętego nie formujemy trzeciej osoby, ale że to osobiste objawienie Boga uznajemy i wiemy, że Bóg w Synu uczynił nowy początek, aby tak wielu synów i córek Bożych przez Ducha spłodzić i do żywej nadziei przez nowo zrodzenie z nasienia Słowa przywołać. Ja chciałbym w tym krótkim rozpatrywaniu słowa z proroka Daniela z 7 rozdziału przeczytać. Księga Daniela 7, 23 i 27. Tutaj jest napisane u Daniela 7, 23. I tak rzekł. Czwarte zwierzę oznacza czwarte królestwo na ziemi, które jest inne niż wszystkie królestwa. Ono pochłonie całą ziemię, podepcze i zmiażdży ją. Wiemy, że te trzy świeckie królestwa przeminęły i od roku 31 przed Chrystusem rozpoczęło się to świeckie rzymskie królestwo. Raz było mocne, raz było mało, raz duże, raz słabe, ale pozostanie aż do naszych dni się ostoi i teraz znowu wychodzi do światowego znaczenia i jak Pismo Święte mówi, że ono pochłonie całą ziemię. Komunizm to chciał, tego chciał. Nacjonalny socjalizm tego chciał. I jeszcze dzisiaj to brzmi w moich oczach, wiecie. Ja także ten mundur musiałem w wieku 12 lat ubrać, ten mundur. I to jeszcze brzmi dzisiaj jeszcze w moich uszach. I ja musiałem śpiewać. Dzisiaj należy nam, należą całe Niemcy, a jutro cały świat. Wszyscy mocno śpiewaliśmy. Niestety. Wielu chciało panować nad światem. Brytyjskie imperium, wszystko chciało panować nad światem. I oto, gdy teraz te traktaty tych częściowych republik w Związku Radzieckim miały być podpisane, ta stara gwardia twarda nie chciała tego. Oni nie chcieli rozpadu ich królestwa. Oni chcieli to królestwo z tymi 15 republikami zachować. I oto czasu już na to nie ma, ale wszystko się rozpada, aby wsteczna orientacja na zachodzie i ta orientacja na zachodzie to jest orientacją z powrotem do Rzymu. Z tym to jest związane. Ja widziałem pogrzeb tych trzech ludzi, którzy tam umarli w tych 72 godzinach i oni z całą okazałością Kościoła ortodoksyjnego byli pochowani. To także mogłoby być spokojnie rzymskokatolickim pogrzebem, jak ono tam było rosyjsko-ortodoksyjne. Po wszystkich tych latach ta duchowa moc równocześnie z polityczną mocą przychodzi do znaczenia. I widzimy to tam także w jasny sposób. Ci popowie przychodzą w turbanie i tak dalej, z brodą bardzo dobrze wyglądają, ale nie wszyscy, którzy mają długą brodę, nie są już prorokiem. Nawet gdy prorocy nosili długą brodę, wtedy nie było tych aparatów do golenia i tak dalej, jakie dzisiaj mamy, ale niech każdy czyni z tym, jak chce. Ja chciałem tylko to podkreślić, że wszystko się znajduje w przełomie, w przewrocie. Wszystko, co przed nami się wypełnia, to jest wypełnieniem się Pisma Świętego. To jest czas końca i nie będzie wielu systemów panujących, ale będzie jeden system panował i mianowicie ten, o którym Pismo Święte mówi, mianowicie rzymsko katolickie, świeckie królestwo, które na nowo wschodzi. Jak jest napisane, że ono pochłonie całą ziemię i zdepcze i zmiażdży ją. Ale ludzie nie zauważają tego. I teraz, gdy ten przedstawiciel Rzymu, rzymskiego kościoła odwiedził Węgry i już było zapowiedziane, gdzie on przyjdzie w bliskiej przyszłości. Nie do grecko-ortodoksyjnej Serbii, ale do rzymsko-katolickiej Chorwacji. Tak to jest. W II wojnie światowej ani jeden Chorwat nie zginął, ale 800 tysięcy Serbów zostało zamordowanych przez Ustaszy. Co to było? Co to było? Tutaj siedzi nasz brat z Jugosławii. Jego ojciec przed kilkoma miesiącami jeszcze mi w autobusie opowiadał, co wtedy się stało. Co to jest? Kto maszerował na przodzie przed niemieckim Wehrmachtem? Biskup z krzyżem i z kadzidłem i za nim wszyscy ci na biało ubranie, a dopiero potem ta armia dumna i już się to działo. Co wtedy przez militarną moc nie było do osiągnięcia, jest teraz, bez tego, żeby jakiś strzał padł, choćby jeden, to jest możliwe przez polityczną moc. Co jeszcze czytałem? Że ten wielki człowiek tutaj ma w zamiarze podróż do Jeruzalemu, ale powiem wam jeszcze, co on w innym odcinku tutaj powiedział, że on dopiero wtedy uda się do Jeruzalemu, gdy jego podróż będzie ukoronowana z widocznym sukcesem dla całego świata. Pomyślałem sam w sobie, on musi także ten punkt czasu odczekać i co się tyczy zawarcia przymierza, to znaczy, że to polityczne uznanie i dyplomatyczne stosunki z Watykanem i między Watykanem i państwem Izrael jeszcze nie jest to zawarte. Niestety, bracie Goldner, jeszcze jest ślepota nad ludem. Oni mylą Antychrysta z Chrystusem i myślą, że to będzie ten, który ich uratuje, ale on jest mordercą i będzie tym aż do końca. I jak to jest, wszystkie rzeczy mają swój bieg. My jesteśmy wdzięczni, że mamy to święte słowo. I jesteśmy jeszcze bardziej wdzięczni za to, że Bóg w naszej generacji miał proroka, który otrzymał to oświecenie niebiańskie i to prorocze słowo, które nie mogło być zrozumiane dopiero teraz w czasie końca, mogło stać się zrozumiałym i że nam z łaski zostało to objawionym. U Daniela 7, wiersz 17 i 18, tam jest napisane, Daniela 7, 17 i 18 wiersz. Owe wielkie cztery zwierzęta to czterej królowie, którzy powstaną na ziemi. Lecz potem święci Najwyższego otrzymają królestwo i posiądą królestwo na wieki wieczne. Kto czyta to wyrażenie tutaj, zauważy, że tutaj w greckim tekście jest to słowo eon napisane. I to znaczy właściwie odcinek czasu. Tysiąc lat może być eonem, ale wieczność nie ma początku i nie ma końca. Ci tłumacze mieli także trudności, szczególnie z tym słowem wieczny i z tym słowem wieczność. Oni na wielu, wielu miejscach to słowo wieczny i wieczność użyli, pomimo to, że rozchodziło się tylko o czasowy przebieg, czy jakąś rzecz ograniczoną czasowo, tak jak to tysiącletnie królestwo. I tu jest powiedziane, że będą dręczeni od wieków na wieki. To się nie da. Oni mogą być dręczeni od eonu do eonu. I jak jest powiedziane, to słowo wieczność w Nowym Testamencie powinno było być tylko 17 razy jako wieczność przetłumaczone. Do wszystkiego innego powinny były być znalezione inne słowa, jak na przykład w angielskim everlasting. Ale jest jasno i wyraźnie tu napisane od wieczności do wieczności, a więc aż do czasu, aż ten eon, jak tutaj na przykład to tysiącletnie królestwo i potem znowu wieczność, ten czas leży tylko między tym. Wieczność nie ma początku, czas się rozpoczął, czas się zakończy. Wiecznie było zawsze i wiecznie będzie zawsze, ciągle jeszcze dalej, zawsze. I z Daniela 7 przeczytam jeszcze ostatni wiersz. Tu jest napisane u Daniela 7 ostatni wiersz. Czytamy 27. Królestwo, władza i moc nad wszystkimi królestwami pod całym niebem będą przekazane ludowi świętych Najwyższego. Jego królestwo jest królestwem wiecznym, a wszystkie moce Jemu będą służyć i Jemu będą poddane. Cudowne słowo. Daniel był tym prorokiem w Starym Testamencie, który widział w wizjach czas końca. Był tym prorokiem, do którego przyszedł anioł i mówił do niego. On opisuje go od stóp do głów i poświadcza, co ten mu oznajmił. I w rozdziale 8 może być to przeczytane. Daniel 8 od wiersza 16, tam jest napisane u Daniela 8, wiersz 16. I słyszałem głos ludzki nad rzeką Ulaj, który tak wołał: Gabrielu, wyjaśnij mu to widzenie. Tu jest jasno wypowiedziane, że to był anioł Gabriel, który do Daniela przyszedł. On także przyszedł do Marii, do Zachariasza. I stawiam sobie to pytanie, kim to był ten, który przyszedł do brata Branhama? Kto przyszedł do Jana na wyspie Patmos? Czytam teraz z Daniela 9, wiersz 21. Gdy więc jeszcze mówiłem się, oto nagle w czasie ofiary wieczornej przyleciał do mnie ów mąż Gabriel, którego przedtem oglądałem w widzeniu. My te miejsca już od czasu do czasu czytaliśmy. Chciałbym jeszcze z proroka Daniela w rozdziale 12, tą ostatnią część wiersza 7 i potem wiersz 8 do 10 przeczytać. Daniela 12, 7b. I jak mówi tutaj to tłumaczenie, a gdy doszczętnie będzie zniszczona moc tego niszczyciela ludu świętych, wtedy się to wszystko spełni. Daniel przedtem zapytał, jaki będzie koniec tych cudownych rzeczy i ten anioł stojący nad tą rzeką podniósł swą prawicę i lewicę ku niebu i przysiągł na tego, który żyje wiecznie. Będzie to trwało czas i dwa czasy i pół czasu. I potem to główne zdanie. A gdy doszczętnie będzie zniszczona moc niszczyciela ludu świętych, wtedy się to wszystko spełni. Kto wszystkie te krucjaty zorganizował? Kto błogosławił tych, którzy wyruszali i aż do Jerozolimu dotarli? Czytam wiersz 8. Wprawdzie słyszałem to, lecz tego nie rozumiałem i rzekłem: Panie mój, jakiż jest koniec tych rzeczy? Też się pytamy, jak to się zakończy, jak to będzie ze zborem na końcu, jak to będzie z Izraelem, jak to się skończy, jaki będzie koniec tych rzeczy, jaki będzie koniec tego wszystkiego. Wiersz 9. Wtedy rzekł: Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu ostatecznego. Następny wiersz ukazuje nam, komu w czasie ostatecznym będą te słowa objawione. Czytam 10 wiersz. Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych, lecz bezbożni będą postępować bezbożnie. Żaden bezbożny nie będzie miał poznania, lecz roztropni będą mieli poznanie. Kim są ci roztropni? ci, którym Pan zrozumienie na Pismo otworzył, jak objawienie 13 na końcu mówi, kto ma rozum, niech wyliczy tą liczbę. Wielu ma ostry rozum, widząc po ziemsku, ale boskie, duchowe rzeczy nie są tym ostrym rozumem czy filozoficznym rozumem interpretowane, ale tak jak Daniel i niektórzy inni otrzymali szczególną łaskę od Boga, mieli większą mądrość niż wszyscy ci studiowani, wróżbici i tak dalej, i wszyscy ci ludzie. I tak to jest i na końcu dni, tych dni, że Bóg miał proroczą służbę i to prorocze, aby to prorocze słowo objawić, oświecić i przynieść, postawić tam, gdzie należy. Wszystko ma swoje miejsce, ale musi być postawione na tym miejscu. Wielu będzie oczyszczonych, wybielonych i wypławionych. I to są ci, którym Bóg może się objawić, którzy się upokorzyli pod tą potężną rękę Bożą, którzy Jego działanie w naszych dniach akceptują, którzy nie tylko o tym mówią, co Bóg w przeszłości uczynił, ale którzy wierzą w to, co Bóg obecnie czyni, którzy wierzą w to, co On na ten czas przyobiecał. Ja to na nowo na kasecie słyszałem we francuskim języku w tych Ewangeliach. W moich podróżach czasem słucham Nowego Testamentu tak chętnie. I jak Pan wtedy ten sąd wypowiedział nad tymi, którzy ten czas ich Bożego nawiedzenia nie rozpoznali. On chciał ich zgromadzić, ale oni nie usłuchali. On chciał z nimi mówić, ale oni nie zważali. Gdy Bóg coś czyni na ziemi, obojętnie czy przez Mojżesza, czy Abrahama, czy przez Eliasza, czy Enocha, czy jakiegokolwiek ze swych sług, wtedy jest czas, abyśmy słuchali tego. Ogólnie rozpatrując, żyjemy w czasie totalnego zamieszania. Takiego zamieszania, gdy pomyślę na ten artykuł, tam są delegacje zborów zielonoświątkowych i rzymskiego kościoła. Kiedyś, jeszcze przed 20 laty, byłoby to nie do pomyślenia. Przed 40 laty, absolutnie nie do pomyślenia. Co w międzyczasie się stało? Paweł, jako ten nowotestamentowy prorok i apostoł, spogląda do czasu końca i widzi ten wielki odpad. On widzi, że ten grzesznik, ten syn zatracenia, może dopiero wtedy wystąpić. Potem, gdy ten wielki odpad nastąpi, co może odpaść? Tylko to, co raz gdzieś było w czymś, czy na czymś. Gdyby jabłko nie było na drzewie, wtedy nie mogłoby też spaść na dół, czy odpaść. A jakie jabłka odpadają? Te robaczywe. Co pomogą najpiękniejsze jabłka, najpiękniejsze drzewa, gdy tam jest robak? Wielu jest robak, niestety. I myślimy na Jana 15. Jam jest krzewem winnym, a wy latoroślami. Każda latorośl, która przynosi owoc we mnie, oczyszczę, aby przynosiła jeszcze więcej owocu. A każda latorośl, która nie przynosi owocu, będzie odcięta i wrzucona usknie i będzie wrzucona w ogień. Nie zaprzeczamy, że wielu ludzi dożyło Boga, że przeżyli nawrócenie aż do chrztu Duchem Świętym. Tego nie zaprzeczamy. Ale żeby przyjść do punktu i powiedzieć Słowo Boże w tym porównaniu z 1 Mojżeszowej 6, jak to było w dniach Noego, Tak to będzie i w dniach Syna Człowieczego. Ja to już kilka razy powiedziałem i mówię dzisiaj jeszcze na nowo. Nic to nie pomoże, tylko ogólnie mówić o dniach Noego i potem może jeszcze powiedzieć, oni żenili się i za mąż wychodzili. To czynili już od Adama. To jest Boże zarządzenie. Małżeństwo zostało zarządzone przez Boga. Przeciwko małżeństwu Bóg nigdy jeszcze nic nie powiedział. Chyba najwyżej przed tym, żeby się nie pobierać. Tak jest. Zrozumieliście? Co tam było tym problemem? Pytaniem jest, kto żenił się z kim i kto wychodził za kogo za mąż? Czytajcie proszę w 1 Mojżeszowej 6, a potem zobaczycie, co tam jest napisane. 1 Mojżeszowa, 6 rozdział. Pierwsza Mojżeszowa 6, pierwszy wiersz. A kiedy ludzie zaczęli rozmnażać się na ziemi i rodziły się im córki, ujrzeli synowie Boży, że córki ludzkie były piękne. Wzięli więc sobie za żony te wszystkie, które sobie upatrzyli. Każdy z nas wie, że aż do tego czasu były dwie linie. Ta jedna przez Seta, linia Seta, to byli synowie Boży, a ta druga była pochodząca od Kaina, to była ludzka linia. Tutaj stało się następujące i przyjmijcie to do wiadomości i przenieście to na dzisiejszą sytuację. Synowie Boży zmieszali się z tą linią Kaina i z tej czystej linii. A z tej czystej linii miał wyjść Chrystus według ciała i dlatego tam nie miało nastąpić żadne zmieszanie, ale to zamieszanie nastąpiło. Wiecie, co Bóg na to odpowiedział? Przeczytam to, wiersz trzeci. I rzekł Pan, nie będzie przebywał i nie będzie uniżony duch mój w człowieku na zawsze. Tak mówi to tłumaczenie. A więc ta linia synów Bożych miała nawet Ducha Bożego i Bóg powiedział, mój duch nie będzie w człowieku uniżony na zawsze. I Bóg postanowił koniec wszelkiego ciała. Czy synowie Boży, czy nie? Dzieci ludzkie albo nie? Bóg wszystkich odrzucił. I pytam się was, co jest trudniejsze dla Boga? Czy pogodzić się z tym, że Syn Boży, który idzie swoimi własnymi drogami, nie daje się napominać przez Ducha Bożego? Albo czy dzieci ludzkie, które jeszcze nigdy nie miały stosunku do Niego, którzy nigdy jeszcze nie słyszeli? Bóg musiał uczynić koniec, dlatego że te obie linie się skrzyżowały. I jak już było przedtem powiedziane, że Mesjasz miał w tym ziemskim i zewnętrznym, z tej czystej linii wyjść. Co teraz się dzieje? To wielkie zmieszanie dzieci Bożych z tymi dziećmi tego świata i nawet z tymi niewierzącymi. Totalne zamieszanie, skrzyżowanie, tak jak wtedy. I można 100 razy mówić, ja mam Ducha Bożego, mam to i tego, tamtego dożyłem. Czy dajesz się karać, napominać przez Ducha Bożego? Czy dajesz się przyprowadzić do porządku na podstawie Słowa Bożego? Dzisiaj by Paweł napisał w drugim liście do Koryntian, jak w drugim do Koryntian. Co ma niewierzący wspólnego z wierzącym? Jak zgadza się Chrystus z Bileamem? Ja stawiam sobie znowu pytanie, jak zgadza się zbór zielonoświątkowy z rzymskim kościołem? Czy to nie jest dobre pytanie? Jak oni się mogą zgodzić? U Jana 3 jest napisane, jak może dwóch iść, chyba że się zgadzają ze sobą? Co się dzieje? Wielkie skrzyżowanie, wielkie zmieszanie, jakiego jeszcze nigdy na ziemi nie było. I mówi się, tu jest Chrystus i tam jest Chrystus. I co wszystkie te dzieci Boże robią, które tak bardzo twierdzą, że mają Ducha Bożego? Oni śmieją się z proroka i mówią, tego nie potrzebujemy. My sobie damy rady. Jego nie potrzebujemy. Mamy Chrystusa, mamy Biblię i to wystarczy. Jeśli, gdyby mieli Chrystusa i Biblię, wtedy mieliby tą obietnicę, że Bóg na końcu dni jeszcze ześle łaskawe nawiedzenie. Kogo do tego weźmie, tego właśnie bierze. Ale widzicie, ludzie i także ci, którzy otrzymali ducha, nie dają się już przez ducha napominać. Jak to musiał Bóg odczuwać? Przebaczcie tą wypowiedź. Gdy on widział, że ta diabelska i Boża linia się skrzyżowały i zmieszały. Jeszcze raz powiem, małżeństwo Bóg postanowił, zarządził i tak to normalne życie przebiega. Są różne wyjątki, ale tak to było pomyślane, przeznaczone od Boga, że nie jest dobrze, aby człowiek był sam. Chcę dać mu pomocniczkę, to jest dobre, ale tego zamieszania Bóg nie chciał, skrzyżowania nie chciał. Bóg chciał wywołany, odłączony lud, który jemu jako własność należy. To samo Bóg chce w tych dniach. On nie chce żadnego zmieszania, żadnej krzyżówki. On chce oblubienicę słowa, która przez Ducha Świętego została znowu zrodzona ku żywej nadziei. On chce synów i córki Boże, które dają się napominać i ukarać przez Syna Bożego. Nie chodzą w dumie i chlubią się jakimiś rzeczami, które się stały. Jeśli się stały, wtedy i tak czy tak uczynił to Pan. Obojętnie, na przykład, gdy dzisiaj Müller-Mayer, jak wszyscy się nazywają, gdy się modlą ewangeliści, setki ewangelistów za chorych, kto jest tym, który uzdrawia, gdy dzieją się cuda? Przecież Pan, żaden człowiek. Człowiek, nawet największy ewangelista, przebaczcie, ale to powiedział brat Branham. Ten jeden powiedział, ja mam moc Bożą w prawej ręce. Tego widziałem także w telewizji. On w swej ręce położył, swą rękę położył na telewizorze i ludzie we wszystkich tych domach mieli to samo uczynić i powiedzieć, teraz jesteśmy złączeni z mocą Bożą, która jest w mojej prawej ręce. W prawej ręce tak samo wiele sił jak w lewej. Ta moc Boża jest w imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu i tam się objawia, gdy jest wierzone. Ale będą też tacy, którzy myślą, że naprawdę to uczynili i mówią, czy nie czyniliśmy w Twoim imieniu tego i tamtego. A Pan powie, precz ode mnie czyniciele nieprawości. Pragnęlibyśmy, i to ze szczerym sercem, aby tutaj powtórzenie dziejów apostolskich się stało w nauce, w życiu i w objawieniu mocy, tak jak to było na początku zboru. Tak się to też stanie na końcu. Jesteśmy przekonani, że to się stanie. To, czego Bóg nie chce, to jest zmieszanie, które teraz się dzieje. I co mamy jeszcze o tym powiedzieć? Gdy się to widzi, nie można milczeć. I można by zapytać, kaznodziejo, czy nie byłoby lepiej, gdybyś cudowną ewangelizację tutaj trzymał? Tak. Papież też sobie mniema, że ewangelizuje. Ale do Ewangelii, do zwiastowania Ewangelii Jezusa Chrystusa należy cały Boży plan zbawienia, plan naszego Boga. To prorocze, apostolskie słowo, Stary i Nowy Testament. Wszystko to należy do tego. I kto chce mieć udział w działaniu Bożym w tych ostatnich dniach, ten musi te obietnice na ten czas wierzyć. Chcę zakończyć tą myślą, brat Goldner to wzmienił, że lud izraelski nie tylko setkami albo tysiącami powraca z powrotem do, ale setkami tysięcy. I dlaczego się to dzieje? Dlatego, że Bóg przez usta proroków powiedział, na końcu dni ja was sprowadzę z powrotem i nam nakażę południowi, wschodowi, zachodu, wydaj i nie zatrzymuj ich. Wszystko się dzieje, wypełnienie Pisma w naszych dniach. Nasz sam Pan powiedział, że jak to u Ozeasza jest napisane, ten symbol drzewa figowego na Izraela i tam jest napisane, gdy to drzewo figowe wypuści pąki i się zieleń zakwitnie. I także wszystkie te inne ludy muszą wypuścić pąki, muszą swe prawo znowu otrzymać w ten czy inny sposób. To wszystko się dzieje w naszych dniach jako wypełnienie się Pisma Świętego. Niechby Bóg nam to darował oboje, tą powagę i ten przywilej, że w tych dniach możemy żyć tą powagę, z powagą na Jego Słowo zważać i ten przywilej dziękować za tą łaskę, która nam się stała, że możemy w ten czas, w którym żyjemy, rozpoznać i to Boże nawiedzenie w tej generacji z wdzięcznością przyjąć. Mówimy na tym miejscu, nie obok Boga. My pozwalamy tutaj Bogu przez swoje słowo mówić Bogu samemu. I my cieszymy się z tego, jesteśmy wdzięczni za to, że nie jesteśmy zobowiązani żadnemu zborowi czy organizacji, żeby ich jakieś przekazy i nauki bronić. My jesteśmy Bogu za to wdzięczni, że na tym miejscu naprawdę ten cały Boży plan zbawienia możemy tak zwiastować, jak został napisany. I mam nadzieję, że wszyscy z całego serca wierzą. Bóg przez swoje żywe słowo, przez swoje świeżo objawione słowo w tych dniach w potężny sposób do nas wszystkich mówił. Można tylko powiedzieć, kto ma ucho ku słuchaniu, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Bo wiecie, kto nie usłuchał tego, ucho zostało przebite i pozostał na zawsze w niewoli. Bóg wydał potężne wołanie, potwierdził swe słowo i widzimy to przed naszymi oczyma. Niechby nam były darowane wdzięczne serca. Dzisiaj będziemy Bogu wspólnie dziękować, nie tylko dwóch, trzech, ale chórem wspólnie modlić się. Dzisiaj podniesiemy nasz głos i będziemy Panu naszemu dziękować za Jego łaskawe nawiedzenie w tych dniach i za Jego wspaniale objawione słowo. Ono jest pochodnią dla stóp naszych. Czy widzicie to równoległe miejsce z dni Noego, z naszymi dniami? Czy widzicie to porównanie naszego Pana? Tutaj jest ta tajemnica. Błogo temu, który to może widzieć. Ten może Bogu dziękować. I ten nie popadnie w zamieszanie, ale będzie oczyszczony, odłączony, wybielony i wypławiony, tak jak czytaliśmy u proroka Daniela. Niechby Bóg darował łaski, abyśmy należeli do trzody tych teraz na końcu czasu. Amen. Powstańmy teraz i dziękujmy Panu wspólnie. Brat Rus tutaj będzie dziękował, a my wszyscy razem wspólnie. Ojcze niebieski, dziękujemy Tobie z głębi serca za te obietnice Twego słowa. Widzimy to, że wszystko się wypełnia, o Panie. To jest nie tylko napisane. Twoje słowa nie są pustymi słowami, ale Twoje słowa są prawdziwe i pewne, spolegliwe. Ty mówiłeś od samego początku. Ty na początku oznajmiłeś to, co będzie na końcu, o Panie. My dziękujemy Tobie, Boże, za to, że nasze oczy otworzyłeś i że możemy widzieć ten czas, w którym żyjemy, że wszystko się musi wypełnić, że wszystko się wypełnia ze zborem z pogan i z Twoim ludem izraelskim, o Panie. My widzimy to, że to wszystko musi tak przyjść, ale chcemy spoglądać do Ciebie i pozostać z Tobą w łączności i Twoje imię uwielbiać. Nie jakiegoś człowieka uwielbiać, ale Tobie to uwielbienie ma być przyniesione. My uwielbiamy Ciebie i dziękujemy Tobie z głębi naszych serc. Dziękujemy Tobie za wszystkich, których Ty zawołałeś. Wszystkich, którzy przyjęli Twoje imię. Dziękujemy Tobie za Twój lud, który Ty we wszystkich ludach językach i narodach masz. Twemu imieniowi niech będzie chwała. Wszelka chwała Twemu imieniowi. Alleluja. Amen.